Mój profesor w seminarium kiedyś mówił, że jak się mówi kazanie albo jakąś konferencję, to trzeba mówić krótko. Bo jak się mówi długo, to ludzie powiedzą: dobrze, że już skończył. A jak się mówi krótko, to powiedzą: szkoda, że już skończył. Ja mam taką słabość, myślę, że to jest owoc Bożego miłosierdzia też, że nie potrafię mówić długo. Dlatego będę starał się też przekazać Wam jakoś to, co czuję, to, czego doświadczam. A temat, nie ukrywam, jest mi bliski, bo mówimy dzisiaj o uzdrowieniu wewnętrznym. Nie będę się pytał, co jedzą sikorki, bo już wiemy, ale mam pytanie, co jest najwyższą ceną, jaką może zapłacić człowiek? Kto wie? Życie. Dobrze. Można to powiedzieć nawet. Nie tylko życie, co życie wieczne. Twoje zbawienie. To jest najwyższa cena, jaką możesz zapłacić. Tylko nasz problem polega, wiecie, w czym? Że my bardzo często tą cenę płacimy za coś, co nie jest warte złamanego grosza. O czym jest grzech. O którym mieliście możliwość rozważać w minionym tygodniu. I dzisiaj chcemy mówić o potrzebie uzdrowienia wewnętrznego. Każdy bez wyjątku potrzebuje wewnętrznego uzdrowienia. Ale żeby powiedzieć o uzdrowieniu wewnętrznym, trzeba wyjść od doświadczenia grzechu. Po co w ogóle o grzechu mówić? Dlatego, że jest on wpisany w nasze życie. Błogosławiony Jan Paweł II mówił, że jest coś takiego jak tajemnica nieprawości, która towarzyszy każdemu człowiekowi. Ale też trzeba uważać, bo grzech nie jest normalnym stanem życia człowieka. Normalnym stanem mojego i twojego życia jest życie w łasce uświęcającej. I nie ma ludzi, którzy by grzechów nie popełniali z ludzkiej słabości, bo każdy je popełnia. Jest jedna osoba, którą znam, która nie popełnia grzechu jako człowiek. Ma na imię Miriam i pochodzi z Nazaretu. Ale ona jest niepokalanie poczęta, a my nie. I grzech towarzyszy każdemu z nas bez wyjątku, ale tak jak powiedziałem, normalny stan, w którym człowiek wzrasta, może się rozwijać, to jest właśnie łaska uświęcająca. I dzisiaj możemy zaobserwować takie dziwne zjawisko, że ludzie przyzwyczajają się do grzechu do tego stopnia, że go w sobie nie widzą. Zauważcie pewną prawidłowość, że jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy ktoś mieszkał bez ślubu z drugą osobą, to było to wstydem w oczach innych ludzi. A dzisiaj, nawet pod kątem prawnym, próbuje się uregulować nie tylko takie związki, ale związki homoseksualne. I ludzi już to nie dziwi. Zobaczcie, jak wyglądają reklamy, jak wyglądają teledyski piosenek. Jeszcze zupełnie niedawno na koncercie wychodził człowiek w garniturze i potrafił śpiewać przez półtorej godziny i wszyscy patrzyli w niego, jak się patrzy na artystę. A dzisiaj trzeba się rozbierać, żeby sprzedać swoją płytę i ta piosenka podoba się tylko przez 3 tygodnie. A potem już nikt o niej nie mówi. Ludzie oswajają się z grzechem do tego stopnia, że go nie zauważają. Nie będzie zdradą tajemnicy spowiedzi, kiedy powiem, że czasami w konfesjonale przychodzi dorosły człowiek i spowiada się jak małe dziecko. Poważnie. Gdyby się nie przedstawił, czy nie przedstawiła, to bym pomyślał, że to jest dziewczynka z drugiej klasy, która przygotowuje się do pierwszej komunii świętej. A załóżmy, ta kobieta ma 60 czy więcej lat. O czym to świadczy? O tym, że w swoim duchowym rozwoju zatrzymała się na poziomie dziecka. Ksiądz Marek Wasok, który jest odpowiedzialny za odnowę w Duchu Świętym w naszej archidiecezji, kiedyś w trakcie strumieni miłosierdzia, takiego spotkania charyzmatycznego, sympozjum w Krakowie, użył takiego przykładu, mówiąc o grzechu, że z grzechem to jest tak, jak z wchodzeniem ze stajni. Bo jak się wchodzi do stajni, to brzydko mówiąc, smród człowiek czuje tylko na początku. A im dłużej w tej stajni przebywa, tym bardziej się do tego zapachu przyzwyczaja. To nie znaczy, że go tam nie ma. I kiedy się wychodzi z takiej stajni i pójdzie się w towarzystwo, to wszyscy wiedzą, że coś jest z tobą nie tak, tylko nie ty. I tak jest z grzechem. Bo pomimo tego, że Chrystus w swoim miłosierdziu ci go zabierze, to pozostawi on zranienie w tobie. Coś, co potrzebuje uzdrowienia. I wszyscy wokół będą widzieć, że wyglądasz normalnie, ale coś z tobą jest nie tak. I wszyscy będą świadomi tego, że ty się zmieniłeś, czy zmieniłaś na gorsze, ale nie ty. Bo w twoich oczach wszystko jest idealne. A wcale tak nie jest. Dlatego dzisiaj jest wielka potrzeba mówienia o uzdrowieniu wewnętrznym. O potrzebie uzdrowienia. Dlatego, że grzech nie pozostaje bez śladu w twoim życiu. Wy doskonale wiecie, o czym ja mówię. Bo są takie przestrzenie w twoim sumieniu, do których nie wracasz. Że kiedy robisz sobie rachunek sumienia, to on nabiera w tej chwili prędkości światła. Bo są jakieś duchowe zranienia z przeszłości. Są takie momenty w twoim życiu, że gdybyś mógł, to byś cofnął czas. Żeby to się nie wydarzyło i dobrze o tym wiesz. I to niekoniecznie musiała być twoja wina. To ktoś równie dobrze mógł skrzywdzić ciebie. Ale to się wydarzyło, to w tobie jest. I to, że my do tego problemu nie wracamy, to nie znaczy, że on nie pozostaje bez wpływu na nasze życie. Bo pozostaje. Bo to wpływa na twój sposób pojmowania Pana Boga, na twój sposób reagowania. Z tego wychodzą twoje lęki, słabości, nieufność do innych ludzi. Z tego wychodzi to, że jesteś zakompleksiony, zupełnie bez powodu. To wszystko jest powodem duchowych zranień, jakie w sobie nosisz. I one nas w pewien sposób też paraliżują. Dlatego się boimy rachunku sumienia. Bo boimy się prawdy o sobie. Zapominamy o Bożym miłosierdziu. Człowiek, który w ten sposób patrzy na swoje życie, skupia się na sobie, a nie na Bożym miłosierdziu. A co powiedział Jezus siostrze Faustynie? Moje miłosierdzie jest większe niż twoja nędza. I nie ma takich grzechów i takich zranień, których by ci on nie przebaczył. Ale są takie, których ty nie potrafisz sobie przebaczyć. I dlatego potrzebujesz uzdrowienia wewnętrznego. Dlaczego ludzie się boją rachunku sumienia? Bo boją się prawdy o sobie. Dlaczego nie czytają Pisma Świętego? Bo boją się prawdy o sobie. Jest taki arcybiskup, który się nazywa Celestino Migliore. On jest nuncjuszem apostolskim w naszym kraju. Całkiem niedawno powiedział takie słowa, że wielką chorobą dzisiejszych czasów jest to, że ludzie są obojętni na Boże Słowo. I nie tylko go nie słuchają, co nawet w ogóle się nim nie interesują. Tak jest rzeczywiście. Bo może nie brakuje ludzi, którzy potrafią jeszcze w swoim domu otworzyć Biblię i się nad nią pochylić, to jednak w większości jest tak, że w ogóle na nią nie zwracamy uwagi. I potrafimy nieraz godzinami przesiadywać przed telewizorem tylko dla zabicia czasu, a nie potrafimy choć przez chwilę poczytać Pisma Świętego albo z uwagą wysłuchać czytań mszalnych, nieraz nawet nie wiedząc, o czym one są. A jest Pismo Święte, słuchajcie, jest jak zwierciadło, w którym się można przejrzeć. Jest to historia twojego życia. I dlatego boisz się otwierać te karty, które są gdzieś za tobą, bo paraliżuje cię strach przed wspomnieniami. Bo boisz się prawdy o sobie. I dlatego nie czytamy Pisma Świętego i nie słuchamy kazań. Bo w Jego świetle doskonale widać to, jaki jesteś. Nie jaki chciałbyś być, tylko jaki jesteś. Widać prawdę o twoich kompleksach, o twoich zranieniach, widać prawdę o twoich grzechach. Ale też nie zapominajmy, że widać prawdę o Bożym miłosierdziu, które jest większe niż twój grzech. Jezus powiedział siostrze Faustynie, że im większy grzesznik, tym większe ma prawo do mojego miłosierdzia. A my często nosimy w sobie takie duchowe rany, które się nie potrafią zagoić. Bo balsamem na nie jest tylko Boże miłosierdzie. W Jego ranach jest nasze uzdrowienie. Pismo Święte nie kłamie. Chrystus nie kłamie. Jeżeli Jezus powiedział, że chce przyjść do Ciebie w swoim miłosierdziu, to On to chce zrobić. Jedyny warunek to jest Twoja otwartość. Twoja wola, że ja chcę, Panie, Cię wpuścić do mojego życia. Wtedy na pewno dostąpisz Bożego miłosierdzia, doświadczysz uzdrowienia, mogę Ci o tym zapewnić. Zobaczcie, dlaczego na Zachodzie tak wielu ludzi choruje na depresję, tak wielu ludzi ma problemy zawodowe, psychiczne, rozwodzą się, nie potrafią się dogadać i wydają miliony na psychoterapeutów. Dlatego, że mają puste konfesjonały. Jest taki rekolekcjonista, nazywa się ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Kiedyś słyszałem taką konferencję, jak opowiadał, że będąc w seminarium, razem ze swoim kolegą zorganizowali zbiórkę pieniędzy na taki klasztor klauzurowy, który był w ich mieście. I mówi, że zebrali już te pieniądze, ubrali się ładnie w koloratki, wsiadli do autobusu, no i jadą zawieźć te pieniądze siostrom klauzurowym. Przeszli przez ten mur tego klasztoru, zapukali tam na furtę, powiedzieli, że chcą rozmawiać z siostrą przełożoną, no i posadzono ich w rozmównicy, w takim miejscu, gdzie właśnie rozmawia się z siostrami klauzurowymi. I mówią, czekają długo na tą siostrę przełożoną, przed nimi była krata, za kratą była kotara i mówi, wreszcie słychać jakieś kroki. Otworzyły się jedne drzwi, drugie, no i w końcu słyszą, że parkiet zaczyna coraz głośniej skrzypieć, poprawili się jeszcze tam, żeby wrażenie na niej dobre zrobić. I kiedy odsłoniła się ta kotara, to on powiedział takie słowa, że za nim mówili, bo piękniejszej kobiety w życiu nie widział. Siostra klauzurowa, która ma odsłoniętą tylko twarz, która nigdy nie była w solarium czy w spa, a mówi, że piękniejszej kobiety w życiu nie widział, bo w oczach miała żar. I Ty też możesz być pięknym człowiekiem, jeżeli zatroszczysz się o swoje wnętrze. Popatrzcie, jakim był błogosławiony Jan Paweł II. Ja nie miałem tego szczęścia, żeby z bliska się z nim spotkać, ale ludzie, którzy mieli taką okazję, mówili, że od niego promieniowała świętość. Że on miał strasznie piękną twarz, jeżeli można użyć takiego określenia, strasznie piękną twarz. Od niego promieniowała dobroć. I wystarczyło, że dotknął się jakiejś osoby, a tym osobom płynęły łzy. Lały się same, zupełnie bez kontroli. Bo tak wygląda człowiek, który przeszedł drogę wewnętrznego uzdrowienia. I tak jak już to powiedziałem, Ty też możesz być takim człowiekiem. Bo miłosierdzie Boże nie jest dla wybranych. Jest dla każdego z nas. Jest dla mnie i dla Ciebie. I nie jutro, pojutrze, ale dzisiaj, w tym momencie. Uzdrowienia wewnętrznego potrzebuje każdy bez wyjątku. Nie jest tak dlatego, że ja to mówię, ale tak jest napisane w Ewangelii. Kiedy Jezus usłyszał, jak faryzeusze mówili do innych, że On zasiada do stołu z grzesznikami i celnikami, to powiedział takie słowa. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. I że On nie przyszedł powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. A więc spróbujmy inaczej popatrzeć na te słowa. Jeśli ktoś uważa, że nie potrzebuje uzdrowienia, to znaczy, że nie potrzebuje Chrystusa. To jest odważne stwierdzenie, ale prawdziwe. Bo jeśli ktoś jest idealny, to po co mu Pan Bóg, skoro nie ma nad czym pracować? Jeżeli byśmy nie mieli grzechu, to Jezus nie musiałby umierać za nas na krzyżu, aby nas odkupić. I chodzi o to, aby w tym czasie, który teraz jest przed Wami, w który wchodzicie, uświadomić sobie to, że potrzebuje łaski Bożego miłosierdzia. Do lekarza się nie idzie wtedy, kiedy człowiek ma przekonanie o tym, że jest zdrowy, tylko kiedy czuje, że mu coś dolega. I pierwszym krokiem Aby doświadczyć uzdrowienia jest uznanie własnej choroby. A więc przyznanie się, słuchajcie, do tego wszystkiego, co wydarzyło się w moim życiu. Bez względu na to, jak dawno by to nie było i jak bolesne nie byłoby to doświadczenie. Ty musisz to Panu Bogu oddać. Bo inaczej to jest jak taki zapach, który się za tobą ciągnie. Który paraliżuje cię i zamyka na innych ludzi, zamyka cię na Pana Boga. Bo Chrystusowi nie chodzi tylko o to, żebyś ty miał szczęście wieczne w niebie, po śmierci w niebie. On chce, żebyś ty miał niebo już tutaj na ziemi. Wystarczy tylko otworzyć dla Niego drzwi. W Apokalipsie świętego Jana jest napisane: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Chrystus teraz puka do twojego serca. Chce cię wewnętrznie uzdrowić. Kiedyś widziałem taki obraz Dolmana Hunta. Przedstawiał Chrystusa, który z lampą w ręku, pośród mroku, pukał do drzwi. I te drzwi miały klamkę tylko od środka. No i ten artysta tłumaczy tak ten obraz, że ten dom to jest dusza człowieka, która jest w mroku. I Chrystus puka do tego domu ze swoim światłem. Jeżeli go otworzysz dla niego, to on wejdzie i swoje światło rozpali wszędzie tam, gdzie panuje w twoim życiu mrok. A jeżeli tego nie zrobisz, to pójdzie dalej. Bo On szanuje twoją wolność. Tylko jeżeli zapraszasz już dzisiaj Jezusa do swojego serca, to nie zapraszaj Go tylko do salonu, gdzie masz pięknie posprzątane i gdzie przyjmujesz gości, ale zechciej otworzyć te wszystkie ciemne pokoje, gdzie masz pamiątki z przeszłości. Bo może są takie pokoje, gdzie nie tylko nie wprowadzasz innych ludzi, ale sam tam nie zaglądasz. W obawie o to, co tam znajdziesz. Ty dobrze wiesz, co tam jest, ale twój lęk cię paraliżuje i nie chcesz tego pokoju uporządkować. Dlatego nie ma w tobie uzdrowienia. Co Jezus powiedział do kobiety cierpiącej na krwotok? Powiedział jej: twoja wiara cię uzdrowiła. Ona szukała rozwiązania swojego problemu we wszystkim i w każdym, tylko nie w Chrystusie. Całe swoje mienie, słuchajcie, wydała na lekarzy. Wszystko, co miała. 12 lat chyba, jak dobrze pamiętam, cierpiała na krwotok. I wystarczyło się, że dotknęła się jego płaszcza i została uzdrowiona. Bo tylko w nim szukała nadziei i ją znalazła. Na Boże miłosierdzie się nie zasługuje. Je się otrzymuje. To jest różnica wielka. Boże miłosierdzie jest łaską. Zawsze, kiedy się głosi Słowo Boże, to trzeba się odwołać do Słowa Bożego. Ja bardzo bym chciał, abyśmy teraz zechcieli spotkać się z Chrystusem w spotkaniu, jakie to miało miejsce kiedyś w Sychar, kiedy Jezus przy studni Jakuba spotkał się z Samarytanką. I chcieliśmy zobaczyć, jaka jest Boża pedagogia i w jaki sposób On uzdrowił tą kobietę. Poczekamy, aż już jest gotowa prezentacja. Więc może proszę przejść do tekstu. Ja będę czytał ten fragment, a wy patrząc będziecie go mieć przed oczyma, a potem po kolei wrócimy do początku i ja postaram się wam jakoś przybliżyć to, co tam jest napisane, aby łatwiej nam było zrozumieć. Więc tak. A kiedy Pan dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus pozyskuje sobie więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, lecz Jego uczniowie, opuścił Judeę i odszedł znów do Galilei. Trzeba mu było przejść przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około 6 godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: o, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, to poprosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskującym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział: idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to: nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem. Potrzeba więc, aby czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Żaden jednak nie powiedział, czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. Mówiła ludziom: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż nie jest on Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Może zatrzymamy się w tym momencie, ten fragment jest dość długi, ale myślę, że ta treść, którą teraz przybliżyliśmy sobie, wystarczy nam w pewien sposób, wystarczy nam do tego, aby zrozumieć potrzebę wewnętrznego uzdrowienia. Bardzo proszę, żeby wrócić do początku tego tekstu i zobaczcie, pierwsze zdanie już powinno nas w pewien sposób niepokoić. Bo kiedy popularność Jezusa rosła, On odsuwa się od ludzi. Dziwne, wszyscy się do Niego garną, a On od nich odchodzi. A kiedy Pan dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus pozyskuje sobie więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, lecz Jego uczniowie, opuścił Judeę, odszedł znów do Galilei. Widzicie? Wiecie, dlaczego Jezus od nich odszedł? Bo to byli ludzie interesowni. Oni garnęli się do Niego, ale szukali w Nim takiego wyzwoliciela materialnego. Oni myśleli, że Jezus jest nowym królem, więc uwolni ich z Imperium Rzymskiego. Jezusowi nie o takich czcicieli chodzi. I bardzo często, kiedy ludzie tak interesownie do Niego podchodzą, to On się jakby wycofywał. Spróbujmy to przenieść na grunt rzeczywistości, w której żyjemy. Zauważcie, że dzisiaj katolików najwięcej wcale nie jest w Europie, tylko w Afryce i w Ameryce Południowej. 52% katolików na całym świecie mówi po hiszpańsku dzisiaj. A kiedyś było odwrotnie. Kiedyś to z Europy misjonarze wędrowali do tamtych krajów, a za jakiś czas będą przyjeżdżać do nas. Dlatego, że wiara zakłada taką dynamikę. I Pan Bóg, kiedy widzi, że ludzie przestają w Niego rzeczywiście wierzyć, kiedy przestają widzieć w Nim Mesjasza, On dopuszcza na Kościół doświadczenie takiej ciemnej nocy, takiego oczyszczenia. Bo Jemu wcale nie zależy na tłumach, które szukają sensacji, ale na grupie ludzi, którzy w Niego rzeczywiście wierzą. Bo ta grupa ludzi może ten zapał potem zanieść do innych krajów. Kiedyś Benedykta XVI zapytali, jeszcze jako kardynał, jak widzi Kościół przyszłości. On powiedział wprost, że to nie będzie większość, ale to będą małe wspólnoty, ale za to silne. I to widać też na tym przykładzie, że Jezusowi nie chodzi o to, żeby w Nim szukać interesu, tylko żeby w Nim widzieć Boga. Dlatego On się odsunął od tych ludzi. I przechodził przez Samarię, przez krainę, której unikali Żydzi. I wyobraźcie sobie, że w najgorętszej porze dnia On siedzi przy studni, Jego uczniowie poszli do miasta na zakupy i przychodzi kobieta. W czasie, kiedy wszyscy odpoczywali, bo temperatura była tak wysoka, że nikt z domu nie wychodził, ta kobieta przyszła po wodę, dźwigając ciężki dzban. Ona była poraniona duchowo, bo miała 5 mężów, a mieszkała z kolejnym mężczyzną, który nie był jej mężem. W oczach tych ludzi była przegrana. Ona się wstydziła spojrzeć im w twarz. Wyobraźcie sobie dzisiaj kogoś, kto pośród was mieszka, kto ma 5 mężów, kto miał 5 mężów i teraz żyje z 6 mężczyzną. Trudno sobie to wyobrazić. A przenieście to teraz na kulturę wschodu, gdzie kobieta jest naprawdę poniżana, gdzie mają 2 żony, czasami 3 w zależności od zamożności portfela, ale nigdy nie jest odwrotna sytuacja, że to kobieta zmienia sobie, nazwijmy wprost, partnerów. W tym przypadku trzeba było tak powiedzieć. I ona dlatego chodziła po wodę do studni po takiej porze, bo bała się spotkać kogokolwiek i wiedziała, że nie będzie tam nikogo. I co się dzieje dalej? Przy studni siedzi Jezus, który mówi do niej: daj mi pić. A więc Jezus co robi? Wychodzi z inicjatywą i rozpoczyna dialog. Jezus wyciąga do niej rękę, inaczej mówiąc. Kiedy przyjrzymy się tej rozmowie, to można zauważyć też pewną delikatność, że Chrystus wcale do niej bezpośrednio nie mówił, że ty jesteś najgorsza, skończona i przegrana, ale próbuje ją jakoś podejść na różne sposoby. I kiedy on z nią rozmawia, ona tak jakby uciekała na inne tematy. On mówi o źródle wody żywej, a ta kobieta mówi o kulcie w Jerozolimie. Czyli co? Ona się bała prawdy o sobie. Jezus mówi o sprawach duchowych, a ona w te sprawy duchowe w ogóle nie chciała wejść, bo bała się tego, jaka jest. Dopiero kiedy odsłonił jej prawdę, to powiedziała: wiem, że ma przyjść Mesjasz, którego nazwał Chrystusem. I Jezus mówi do niej: jestem Nim ja, który z Tobą mówię. I co się stało z tą kobietą? Zostawiła swój dzban. Zostawiła ciężar, który w życiu dźwigała. I co się działo dalej? Poleciało do miasta. I mówi: chodźcie, zobaczycie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Wcześniej było tak, że ona przed tymi ludźmi uciekała i się ich chowała, i przed nimi się chowała, a teraz poszła do nich i mówi: chodźcie, zobaczycie Mesjasza. Bo tak się zachowuje człowiek, który jest uzdrowiony wewnętrznie. Już nie tylko nie wstydzi się innych, ale potrafi o tym uzdrowieniu mówić innym. Bo dzieli się tym, co ma w sercu. dzieli się pokojem, jaki ma, i zostawiła ten dzban, ciężar życiowy, który ją paraliżował. I na końcu tego fragmentu my nie dotrzeliśmy czytając, ale jest napisane, że wielu ludzi uwierzyło w Niego. Czyli zobaczcie, Jezus zostawił tłumy na początku i zyskał tłumy. Zostawił tych, którzy szukali w Nim interesu, a odnalazł tych, którzy widzieli w Nim Mesjasza. To jest właśnie droga wewnętrznego uzdrowienia. Ja tak czasami się zastanawiam, dlaczego w Pruchniku, czy w Jarosławiu, w Opactwie, czy też wiem, że w Krośnie są takie spotkania z modlitwą o uzdrowienie, dlaczego ludzie na takich nabożeństwach doświadczają łaski uzdrowienia, bo mam też taką łaskę, że wielokrotnie widziałem takich ludzi, że słyszałem ich świadectwa. I tak się zastanawiam, dlaczego oni doświadczają łaski uzdrowienia na takim nabożeństwie, a nie w swoim kościele parafialnym w niedzielę. Przecież tam jest taki sam Chrystus, jak w Pruchniku, w Opactwie Jarosławskim, czy w kościele w Bezku. Bo tu chodzi, słuchajcie, o nasze otwarcie. Ludzie, którzy potrafią nieraz wiele kilometrów pokonać, aby przyjechać na taką modlitwę, oni rzeczywiście wierzą, że mogą tej łaski dostąpić. Oni rzeczywiście chcą się nawrócić. I dlatego Boże miłosierdzie może ich dotknąć. Ono jest niezgłębione, ale tak jak powiedziałem, tylko Twoja wolność ogranicza Chrystusa, nic więcej. A kiedy przyjrzymy się temu, jak my uczestniczymy w niedzielnej Eucharystii, to nie ma się to dziwić, że nie widzimy tych owoców w sobie. Bo naszym największym pragnieniem jest to, żeby było krótko. Dzisiaj się szuka nowych sposobów docierania do ludzi wierzących. Powstała w Rzymie, w Watykanie, specjalna kongregacja do spraw nowej ewangelizacji. Nowe sposoby, słuchajcie, docierania do ludzi wierzących, którzy poganieją. Ja wybrałem ten fragment między innymi dlatego, że był taki synod poświęcony właśnie nowej ewangelizacji i powstał taki dokument, w którym ci ojcowie synodalni napisali takie słowa. Synodalne orędzie do ludu Bożego wychodzi od ewangelicznego obrazu spotkania Chrystusa z Samarytanką przy studni. Jesteśmy podobni do owej kobiety, szukamy zaspokojenia najgłębszych pragnień serca. Dziś wiele studni, które proponują zaspokojenie pragnień, które mogą podawać nam zatrutą wodę. Jak Jezus przy studni, tak również Kościół czuje się powołany, aby usiąść obok ludzi naszych czasów. Chcę uobecniać Pana w ich życiu, aby mogli Go spotkać, bo tylko On jest wodą, która daje prawdziwie życie wieczne. Tak piszą ojcowie synodalni. Dlaczego ludzie dzisiaj odwracają się od Kościoła? Bo nie mają w swoim życiu doświadczenia Boga. Tylko dlatego. Bo wierzą bardziej z tradycji niż z doświadczenia. Bo tak ich wychowano, ale tej wiary nie przeżyli. Dlaczego my dzisiaj nie dostępujemy łaski uzdrowienia? Bo w to nie wierzymy i na tę łaskę się nie otwieramy. Jest taka siostra zakonna, nazywa się Bridget McKenna. Ona posługuje właśnie taką modlitwą charyzmatyczną o uzdrowienie i w jednej ze swoich książek napisała, jak pewnego razu modliła się z kapłanem przez telefon. Ten ksiądz miał chore gardło. No i modlił się właśnie z tą siostrą o uzdrowienie dla siebie przez telefon. Z innego kraju do niej dzwonił. No i ona wtedy takie światło dostała, że Pan Jezus zaprasza tego kapłana, żeby modlił się o swoje uzdrowienie podczas Eucharystii. Bo wtedy, kiedy on przyjmuje Komunię Świętą do swojego serca, wtedy Chrystus dosłownie dotyka jego gardła. I to jest czas, kiedy może go uzdrowić. Teraz jest czas, kiedy Chrystus przychodzi do nas i chce cię uzdrawiać, mnie i ciebie. Bo przychodzi przez swoje słowo w tym momencie. I puka do tych drzwi. I chce ci zabrać te wszystkie złe wspomnienia z twojego życia. Chce zabrać doświadczenie z młodości, kiedy może byłeś wyszydzany albo wyszydzana w szkole. że może miałeś ojca albo matkę, którzy pili, przez których też może masz wypaczony obraz Boga, bo nie potrafisz w nim zauważyć Ojca. Z tego chce cię leczyć Chrystus. Grzech jest jak taki korzeń, który wyrósł na twoim sercu. I spowiedź wystarcza, przepraszam, grzech jest jak taki chwast, który wyrósł na twoim sercu. I spowiedź wystarcza, żeby ten chwast wyciąć. Ale korzeń pozostaje zawsze. I żeby ten chwast się nie odrodził, to ty musisz go okopać i musisz go wyrzucić. Przed wami piękny czas wewnętrznego uzdrowienia. Piękny czas zmagania się ze sobą przez cały tydzień. I zechciejcie stanąć w prawdzie. A wtedy na pewno ten czas, który jest przed wami, nie będzie stracony. Bo nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Siostra Faustyna Kowalska w swoim dzienniczku napisała takie słowa. Po Komunii Świętej usłyszałam: widzisz, czym jesteś sama z siebie, ale nie przerażaj się tym. Gdybym ci odsłonił całą nędzę, jaką jesteś, umarłabyś z przerażenia. Jednak wiedz o tym, czym jesteś. Dlatego, że tak wielką nędzą jesteś, odsłaniam ci całe morze miłosierdzia mojego. Takich dusz jak twoja szukam i pragnę. Mało ich jest. Twoja wielka ufność ku mnie zniewala mnie do ustawicznego udzielania ci łask. Masz wielkie i niepojęte prawa do mojego serca, bo jesteś córką pełną ufności. Nie zniosłabyś ogromu miłości mojej, jaką mam ku tobie, gdybym ci tutaj na ziemi odsłonił w całej pełni. Często uchylam rąbka zasłon dla ciebie, ale wiedz, że to jest wyjątkową łaską moją. Miłość i miłosierdzie moje nie zna granic. Benedykt XVI, kiedy był w Polsce, chyba w 2005 roku albo 2006, na krakowskim Błoniu, kiedy miał spotkanie z młodzieżą, to powiedział: nie bój się zawierzyć Chrystusowi. On niczego nie zabiera, a wszystko daje. Jedyne, co ci Chrystus chce dzisiaj zabrać, to twoje wspomnienia z przeszłości. To skutki twojego grzechu. Twoje grzeszne przyzwyczajenia, grzeszne upodobania, twoje namiętności, twój egoizm, pożądliwość. A chcę ci dać coś o wiele więcej. Bo jesteśmy jak tacy ludzie, którzy przychodzą po wodę do studni, dźwigając ciężki dzban, a mają na wyciągnięcie ręki Mesjasza, który nam może dać wody żywej. Niech to strumienie wody żywej, strumienie Bożego miłosierdzia będą teraz naszym udziałem. Zechciejmy uwielbić teraz w pieśni Boże miłosierdzie i pomódlmy się jeszcze na zakończenie tej konferencji. I bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję za zaproszenie, za to, że mogłem tutaj być. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.